Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami Michał Mrozek z Lubartowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z zawodu inżynier elektrotechniki, ale dziś gościmy pana ze względu na pana zamiłowanie. Zamiłowanie do podróży i gór, bo to jest takie hobby, takie zamiłowanie dwa w jednym, można powiedzieć.
Zdecydowanie.
Podróży dodałbym też nietypowych, dlatego że odbywa je pan za... Oprócz tego, że poza utartymi szlakami, to w dodatku autostopem. I o ile wielu z nas ma takie swoje prywatne doświadczenia w podróżowaniu tym środkiem transportu, to w pana przypadku jest to taki stały sposób na podróżowanie. No właśnie, czy chodzi tylko o koszty podróży?
Nie, chodzi przede wszystkim o to, że autostop daje możliwość lepszego poznania kultury danego kraju, zabicia w swojej głowie stereotypów, na przykład jak w przypadku Ukrainy, Rumunii, Bułgarii. Autostop pozwoli mi odkryć ten kraj na nowo i wyzbyć się tych stereotypów. No i dodatkowo autostopem praktycznie wszędzie dojadę, czasami nawet bezpośrednio pod wejście na szlak. Więc no środek transportu tak, ale moim zdaniem najlepszy. Bo własnym autem, no wiadomo, wejdę z jednej strony góry, chcę wylądować po drugiej stronie góry i trzeba się autem wrócić. Trzeba zrobić. Autostop nie ma takich problemów, dlatego autostop.
Nie jestem obciążeniem, ale już pan też zdradził, no właśnie, rozmawiamy w Studiu Wschodnim, więc ta tematyka wschodnia, wschodnioeuropejska, także środkowoeuropejska, która pojawia się w naszej audycji, także jest obecna i jest elementem, częścią pana podróży. Wspomniał pan o Ukrainie, Rumunii. To są te kierunki, które pojawiają się właśnie w pana wyprawach. Ten Wschód, dlaczego? Szeroko rozumiany.
Po pierwsze, no Polacy nie bardzo mają odwagę jeździć do Rumunii, na Ukrainę, do Mołdawii na przykład, albo do Albanii. No, turystycznie może do Albanii, ale w albańskie góry to już rzadkość spotkać Polaka.
Tak jak mówiłem, czyli chęć poznania tych miejsc, które nie są takimi oczywistymi.
Które nie są takie komercyjne. No, dodatkowo warto jeździć na wschód, na południowy wschód, ze względu na ludzi, bo szok, jakiego się doznaje, kiedy tych ludzi się trochę bliżej pozna, to jest coś wartego tego, żeby tam się wybrać z plecakiem.
No i właśnie tutaj dochodzimy do jakby początku historii, można powiedzieć. Niedawno pan napisał do Radia Lublin takiego krótkiego maila. Ja zacytuję jego, właściwie większą część. Już w czerwcu ruszam w 3-miesięczną wyprawę. Celem wyprawy jest zdobycie całej górskiej korony Bałkanów w trakcie jednego wyjazdu oraz odwiedzenie Ukrainy, Rosji, Dagestanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Turcji. Plany ambitne, którym no, też towarzyszą pewne kilkuletnie już doświadczenia i perypetie z tym związane, no ale właśnie. Zacznijmy od tego, że to pan poprosił, czy prosi internautów o wsparcie tego wyjazdu.
Tak, no zarabiam ile zarabiam, a same wizy, Rosja, Azerbejdżan, Turcja z ubezpieczeniem, które musi być, żeby wyrobić te wizy, no to jest koszt ponad 1000 zł, a dodatkowo w tym roku ten wyjazd ma być dokumentowany materiałem filmowym. Czyli biorę kamerkę, chodzę po górach, jeżdżę autostopem, pokazuję co i jak, później to zmontuję.
Będzie to kogoś... dostępne w,
tak,
w
będzie
mediach
na YouTubie.
Społecznościowych.
Będzie na YouTubie. I dlatego wyprawa będzie dłuższa i będzie właśnie przez te rejony, które są uznawane za może nie tyle dzikie, co nieprzystępne dla każdego i dość niebezpieczne według opinii wielu ludzi. Właśnie dlatego chcę tam pojechać. Sprzęt nagrywający mam, ale jeszcze trochę brakuje. I ze względu na to, że trochę brakuje, trzeba go zakupić, no pojawiła się zbiórka społecznościowa, która ma mi pomóc zdobyć środki na wizy, na ubezpieczenie.
Jakiego rzędu są to kwoty?
Około 2000 zł, zbieram 2,5.
Nie jest to jakaś ogromna kwota, także ze względu na specyfikę też pana podróży. Oczywiście pewnie dużą część kosztów pan pokrywał z własnej kieszeni, ale,
znacznie.
Ale też można powiedzieć, że jest to też wyprawa po kosztach.
Zdecydowanie tak. No, na 3 miesiące zabieram, mam nadzieję, że będę miał 1000 zł i to ma mi wystarczyć na wyżywienie. Na okres 3 miesięcy.
To już samo w sobie jest sporym wyzwaniem, ale specjalnie mnie też pan nie zaskoczył, dlatego że znając też pana doświadczenia dotychczasowe, wiem, że jest pan w stanie sobie podczas tego typu wyjazdów poradzić nawet i ze znacznie mniejszą kwotą, powiedzmy, bo też w tę koronę Bałkanów, czyli najwyższe szczyty...
Szczyty Bałkanów. Mamy na Bałkanach 9 państw, z czego jeden szczyt jest wspólny dla Albanii i Macedonii, więc szczytów jest 8. Jak do tej pory zdobyłem 6, ale no, w trakcie jednego wyjazdu jeszcze się nie udało całej korony zdobyć. Tak jak pan mówi, no po kosztach, pierwsza wyprawa, sprzedałem laptopa, miałem 500 zł, musiałem jeszcze tam kupić nóż, jakieś tam bieliznę i tak dalej. Zostało mi tyle pieniędzy, żeby kupić $10 i 20 euro.
I z tymi pieniędzmi wyruszył pan?
Pojechałem po koronę Bałkanów pierwszy raz. Zdobyłem połowę.
To pewnie wielu słuchaczy dziś sobie zadaje pytanie, słuchając tego wyznania, no jak to możliwe, jak to się robi? To znaczy, no bo to nie jest na pewno łatwo. Znaczy, po pierwsze, podjąć taką decyzję i mieć tę odwagę, żeby z tak skromnymi środkami wyruszyć za granicę i na przecież nie tak krótki okres czasu i też podejmować wyzwania. Przecież skoro mówimy o górach, to też samo w sobie jest pewnym wyzwaniem. Trzeba zadbać też o dobrą kondycję, zadbać o to, żeby mieć co jeść, pić. No więc to wszystko wydaje się być niemal niemożliwe, a jednak.
Niemal niemożliwe, ale możliwe z tego względu, że tak, jeżdżąc autostopem, człowiek się nie męczy. W sensie nie ma aż takiego wysiłku, żeby przymierzyć trasy od innego miasta do miasta, przekroczyć granicę, gdzieś się przespać. Druga sprawa, że jedzenie wydawałem głównie, kiedy wychodziłem w góry. Czyli wychodziłem w góry, to wiedziałem, że muszę mieć zapas kalorii w plecaku i to najczęściej była fasola. Najtańsza, jaką znalazłem, fasola w puszce w Bułgarii kosztowała 50 groszy, taka jedna puszka, więc mając 20 euro, no
można
się
było sobie pozwolić na kilka puszek.
Tak, kolejna sprawa to jest to, co mówiłem wcześniej, po co jeździć autostopem, żeby poznać ludzi, tak? No i na przykład w Albanii, kiedy dotarłem do Albanii, zostało mi coś z euro półtora, może mniej, i całą Albanię, w której byłem 6 dni, nie dość, że przejechałem wzdłuż i wszerz, to jeszcze zdobyłem ich najwyższy szczyt, czyli Golem Korab, nie mając praktycznie nic, nie wydając nawet złamanego grosza, bo Albańczycy, taki naród.
Pomagali
idzie się ulicą, wołają, skąd jesteś, co ty robisz, gdzie jedziesz. Usiądź, napij się, masz rakiję, masz tu jakieś bułkę, coś do jedzenia. Całą Albanię tak było. Także no, środki wiadomo, jakieś tam potrzebne są, ale na przykład w Albanii, w Bułgarii, na Ukrainie da się po prostu jeździć po tych państwach, nie mając totalnie nic. Wystarczy szanować ludzi, to jacy oni są, szanować ich kulturę, religię, przed wyjazdem poznać trochę obyczai i już jesteśmy ustawieni, kiedy wjeżdżamy do danego kraju.
No dobrze, ktoś poczęstował pana wodą, bułką, udało się przetrwać, no ale przecież jest, no, rozumiem, podróż to ktoś podrzucił, ale trzeba gdzieś nocować.
Nocuje się, gdzie się da, na polu, w lesie, w górach, na jakimś dzikim kempingu, tak jak ja to zrobiłem w Bośni, na wysokości prawie 1900 metrów nad poziomem morza. Jest dziki kemping, można ognisko rozpalić. Jeśli mamy coś ugotować, no to nie ma problemu. Zamiast namiotu plandeka, a plandeka z tego względu, że nie lubię nosić namiotu. A w góry, kiedy wychodzę w góry, to nie wiem, czy spotkam kogoś, gdzie ktoś mi przechowa plecak, tak? Żebym mógł wyjść w góry, pójść na szczyt na lekko. Nie wiem. Więc muszę, wyjeżdżając i wychodząc w góry, kalkulować to, co niosę. Więc dlatego plandeka. No, a plandeka to czasami 2, czasami 8 kijków i mamy dach nad głową, mamy karimaty, mamy śpiwór i nie ma problemu ze spaniem.
Co tam jeszcze w tym plecaku?
W co w plecaku. Nóż, czołówka, krzesiwo od biedy, kompas, trochę ciuchów, jedne długie spodnie, dwa t-shirty, jedna bluza, jedna kurtka, wszystko jak najlżejsze, jak najbardziej kompaktowe. Teraz już mam sprawdzone patenty, co zabierać, czego nie zabierać, bo wcześniej zdarzało się popełniać błędy w stylu wezmę bluzę, a wezmę jeszcze to i później nagle coś ciążyło. Tak było, kiedy jeździłem po polskich górach i jadąc na Bałkany już miałem w głowie poukładane, co muszę zabrać, co jest mi zbędne. No i w trakcie podróży po prostu jedne rzeczy się pierze, drugie się zakłada czyste, które już wyschły. No i tak cały czas. Pranie, mycie w rzekach, w jeziorach, w morzu. Jak się wyląduje w środku miasta, to jest stacja benzynowa, może jakiś McDonald's, może KFC. Wystarczy coś kupić, możemy pójść i po prostu się ogarnąć.
Czy wystarczy też trochę pewnej inwencji i przewidywania, żeby ten plecak nie był najcięższy, no ale właściwie no z tym można powiedzieć tak skromnie, ale wystarczająco wypakowanym plecakiem postanawia pan zdobyć tę koronę, jak już wspomnieliśmy, pierwszy raz 2 lata temu. Ale dlaczego właściwie ta korona Bałkanów? Co takiego pana przyciągnęło i sprawiło, że tam chciał pan pojechać? No właściwie już kolejny rok to marzenie gdzieś cały czas w pana głowie tkwi.
Sam pomysł na zdobycie korony Bałkanów pojawił się na studiach, kiedy przez całe studia jeździłem na stopa po polskich górach i już miałem dosyć polskich gór. Tego, co się dzieje w polskich górach, jak ludzie się zachowują, na przykład kiedy zbliża się burza, i po prostu nie chciałem już na to patrzeć. A góry na Bałkanach nie dość, że są bardziej niebezpieczne od polskich, nawet od polskich Tatr, więc trzeba wiedzieć, co się robi. To na dodatek nie są zadeptane przez turystów i głównie dlatego Bałkany. Bo jedyną górą, która jest zadeptana przez turystów na całych Bałkanach, moim zdaniem, jest Olimp. No bo tam można o ile dobrze pamiętam, chyba pierwszego albo drugiego schroniska dojechać autokarem, więc taki krupówki trochę, nie? Trasa na morskie oko.
Więc podjął pan to wyzwanie, tak jak pan mówi, już od kilku lat próbuje pan tego dokonać. Częściowo się, można powiedzieć, udało, ale no właśnie, każde z tych wyjazdów to też kolejne doświadczenia, z którymi dziś pan myśli o tym tegorocznym zdobyciu pełnej korony Bałkanów. Każde z poprzednich wyjazdów to całe pewnie multum doświadczeń, oprócz niesamowitych widoków, niesamowitych spotkań z ludźmi, to właśnie te niezwykłe doświadczenia, z którymi pan też bogatszy, o które pan wyjeżdża, czy zamierza wyjeżdżać w czerwcu ponownie na Bałkany.
No tak, no to są doświadczenia w stylu, jak się dogadać z Rumunem, tak? Jadę na Ukrainę, nic wolniej po nie mają. No i na Ukrainie po ciut i jakoś się tam dogadywało z tymi ludźmi. No kolejna sprawa z doświadczeń, no to właśnie jak przetrwać w górach, no jak sobie poradzić z gór z kołburze, jak sobie poradzić, kiedy zastanie mnie noc w miejscu, w którym nie wiem, co jest, tak? Całkowicie obce miejsce, docieram, jest noc, nie wiadomo, co robić. No i człowiek całe życie się uczy, a podróżowanie uczy najwięcej. Jeśli tam sobie potrafię poradzić z takimi trudnościami, jak mam tam, tak? Gdzie, nie wiem, tak jak w 2018, no zajeździłem sobie nogi totalnie, że chodziłem tylko na bokach butów, bo nie byłem w stanie stanąć na płaskiej stopie, tak? I jakoś musiałem sobie z tym poradzić. Tam nie przyjdzie mi nikt z pomocą. Nie zadzwonię do, nie wiem, swojego lekarza, że o, bo sprawa taka, ja jutro przyjdę. Jestem na, można powiedzieć, drugim końcu Europy, tak? I muszę sobie z tym radzić. No to są doświadczenia, które zostają w głowie i teraz jeśli wracam z podróży do Polski i gdzieś się noga powinie, to ja wiem, że dam sobie radę, nieważne co by się działo, to ja sobie dam radę. Stracę pracę, to wezmę plecak, spakuję, pojadę do innego miasta, będę koczował nad rzeką 3 dni, ale znajdę sobie pracę i sobie poradzę, tak? A człowiek, który miał całe życie wygody, skończył studia, na studiach jakiś tam staż miał i później dostał pracę i całe życie spędzi w Polsce, za granicę lata z samolotem albo jeździ własnym autem, bo go stać, no to taki człowiek jak nagle straci pracę i... To...
Te podróże pana hartują.
Tak, zdecydowanie.
Ale też no, o ile można pewne rzeczy przewidzieć, mając też doświadczenie, no to ja sobie nie wyobrażam, to wprawdzie nie jest związane bezpośrednio z pana tymi doświadczeniami bałkańskimi, ale no, nie tak daleko sąsiednimi na Słowacji. 2016 rok, noc w Starym Smokowcu.
Tak.
Bliskie spotkania w nocy z niedźwiedziem to chyba nikt nie jest w stanie się przygotować. Proszę.
Nie, ja w ogóle wyjeżdżając w 2016 roku w Tatry, to miałem w głowie taki pomysł, że zobaczyłem zdjęcie w sieci Tatr Bieleńskich. Moim zdaniem najładniejsze pasmo górskie w okolicach
czyli
Polski.
Słowacka
i ogólnie
część.
W Tatrach. Tak, to jest Słowacki Park Narodowy, ścisły rezerwat, tam nie wolno wchodzić, wolno oglądać. No i dowiedziałem się, że najlepsza panorama Tatr Bieleńskich jest z Jagnięcego Szczytu. Dowiedziałem się, jak tam dojść. To mówię, biorę plecak, pakuję, nara, jadę. No i poszedłem na szczyt, zrobiłem sobie zdjęcie, które mam w domu zawsze na tapecie, na komputerze. Po drodze spotkałem Polaka i jego matkę. Skąd jesteś, gdzie jedziesz? No mówię, wracam do Polski, chcę się na rysy dobić, żeby jutro do Polski przez rysy wrócić. Dobra, my cię tam do Starego Smokowca podrzuciłem. No tylko, że właśnie nie doczytałem informacji na temat Starego Smokowca i nie wiedziałem, że do Starego Smokowca po nocy przyłażą niedźwiedzie. No, na wyżerkę wiadomo, tu śmietnik, tu coś. No ja wylądowałem koło kościoła, patrzę koło kościoła, jakieś tam drobne krzaczki, wiata, dach nad głową jest. Od wiatru, od strony gór chroniła mnie ściana. To długo nie myślałem. Śpiwór, kalimata, dobranoc, tak? Wcześniej jeszcze poszedłem tam do sklepu po bułki i banany. Bułki z wieczornego wypieku, więc wiadomo.
Świeżo.
No i śpię sobie na tej ławce smacznie. No jakiś jazgot. Coraz bliżej ten jazgot. Ja tak podnoszę głowę. No i jak podniosłem głowę, tak już się nie ruszyłem przez kolejne 5 minut. Bo obok kościoła był śmietnik, a o śmietnik stał sobie na dwóch łapach oparty. Jedną łapą niedźwiedź się oparł, śmietnik na tylnych łapach sobie stał, a jedną łapką sobie w śmietniku grzebał. No i tak jak mówię, jak się podniosłem, żeby zobaczyć, co to za jazgot, tak już zostałem na kolejne kilka minut. Niedźwiedź szczęśliwie albo mnie zobaczył, albo mnie wyczuł i wziął nogi za pas. Ja jeszcze tam posiedziałem 10, może 15 minut i poczekałem, bo wiadomo, z kolegami przyszedł czy coś. Nic się więcej nie pojawiło i się stamtąd zebrałem pod Grand Hotel. Tam się pakuje, patrzę, wilki po mieście latają. No, Stary Smokowiec, no ubaw po pachy po nocy po prostu.
No i na tego typu doświadczenia też no, trudno się przygotować. No ale tych doświadczeń pewnie podczas pana podróży może nierównie dramatycznych i tak ekscytujących aż bardzo może nie było, ale na pewno cała masa niesamowitych historii, które towarzyszyły. Naszym gościem jest Michał Mrozek z Lubartowa, podróżnik, góroas, który opowiada nam o swoim projekcie Korony Bałkanów i do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wrócimy za kilka chwil.